Drodzy bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, przed tygodniem brat Sławoj miał już taki trzeci kazanie, wykład na temat Nehemiasza, na temat odbudowy murów koło Jeruzalem. Mówił o tych przeszkodach, które miały zatrzymać tą odnowę tego miasta, które Bóg sobie wybrał jako swoje miasto. A tak, kiedy słuchałem tego, to coraz więcej brzmiało mi w uszach, że Bóg dawał i daje nową szansę. Bóg dawa nowe przynależności, nową szansę, aby doszło do odnowy, aby doszło do nowego okresu w życiu człowieka. On co prawda pozwolił, że zostały te różne przeszkody w formie tego, że ci budownicy tych murów byli wyśmiani, że była tam chęć czy starość o to, aby rozdzielić tych ludzi pomiędzy siebie. Stale podceniowana była ta ich praca, ich snaha o tą prędką odbudowę. Był taki atak na to ich poświęcone życie we społeczności z Bogiem, ale ustali to. Ustali i w przebiegu 50 dni odbudowali te mury. I zmieniła się atmosfera, dlatego że te okoliczne narody znowu zaczęły mieć pewien szacunek czy pewne obawy względem tego narodu żydowskiego. Dlatego że widzieli, że Bóg stoi po ich stronie, że to, co sobie myśleli, że się im nie uda, tak się udało. Wiecie, i dzisiaj nie jesteśmy w stanie wpłynąć na sytuacje, które zdarzają się nam w życiu, ale zawsze mamy kontrolę nad tym, jak zareagujemy, jaką podejmiemy decyzję w tej danej sytuacji, która jest. Z wielką pokorą myślę teraz na wszystkich tych braci i sióstr, którzy mieszkają na Ukrainie, którzy tam spokojnie żyli, a nagle ta nowa sytuacja spowodowała, że musieli podejmować decyzje. Decyzje, które mają jakieś następstwa. Jak to dobrze jest, kiedy możemy wierzyć, kiedy nasi współbracia, współsiostry z tego narodu mogą uwierzyć, mogą być przekonani o tym, że pomimo tych tragedii Bóg daje nową szansę, dlatego że Bóg jest nowych szans. Już w raju pierwsi nasi prarodzice mieli możliwość podejmować decyzje. Podjęli nie tą najwłaściwszą. Bóg im dał tą możliwość, aby decydowali, czy skorzystają z drzewa poznania albo z drzewa żywota. A Bóg, co prawda, pewne następstwa musieli ponieść, musieli opuścić ten piękny ogród, ale zaraz na początku, właśnie wtedy, kiedy zostali wyprowadzeni z tego ogrodu, Bóg mówi im o tym, że dostaną nową szansę, że przyjdzie ten, któremu, co prawda, porani piętę, ale on zdepcze nieprzyjacielowi głowę. I ta pamiątka Wieczerzy Pańskiej dzisiaj jest właśnie takim namacalnym świadectwem tego, że my ludzie, którzy wielokrotnie zadecydujemy niewłaściwie w życiu, mamy możliwość, mamy nową szansę. Otrzymaliśmy nową okazję, aby zbudować relacje z Bogiem. aby nie tylko się przed Nim skrywać, ale żeby móc przychodzić z ufnością do tronu łaski i korzystać z tej możliwości. Właściwie cała działalność Pana Jezusa tutaj na ziemi to było to, że On udzielał nowe możliwości ludziom, którzy ją stracili. Uzdrawiał, uwalniał, nakarmiał, ale tak często, kiedy ludzie przychodząc do Niego z potrzebami, z prośbą, odchodzili z nową możliwością, a też i z tym, jak Pan Jezus mówi, idź i już więcej nie grzesz. Dostałeś nową możliwość. Wykorzystasz ją? Bóg daje nowe możliwości, ale one nie są nieograniczone. Kiedy szedł naród izraelski po pustyni, to bardzo szybko byli tym narodem, który był niezadowolony, który szemrał, który złościł się nie tylko na Mojżesza, ale i na Boga. A Bóg jakoby to nie słyszał, jakoby to nie widział. Dawał im nowe i nowe możliwości. Aż wreszcie przyszedł taki dzień, kiedy Mojżesz tłumaczy im Bożą decyzję. 10 razy wystawiliście mnie na próbę i już wam dalszej możliwości nie dam. Będziecie chodzili po pustyni tak długo, aż tutaj umrzecie. Ta generacja, która przeszła przez Morze Czerwone, ta generacja nie dostała tej możliwości, aby przejść przez Jordan. Musiała umrzeć. Wiecie, ta liczba 10 jest liczbą całości. Kiedy Bóg dawał przykazania, dał im wszystkie te pełną liczbę tych przykazań, a ta pełna liczba była 10. Bóg daje nam pełną szansę w życiu, abyśmy podejmowali nową możliwości, nową okazję, ale nie jesteśmy w stanie doliczyć się, kiedy będzie ta ostatnia. Tak jak ten naród izraelski nie umiał to liczyć, tak jak to liczył Bóg. A więc korzystajmy z tych szans, z tych możliwości, które Bóg daruje nam teraz jeszcze w tym czasie. Myślę, że to największe niebezpieczeństwo właśnie zagraża ludziom, którzy są przekonani o własnej sprawiedliwości, którzy pogardzają drugimi i właśnie są w niebezpieczeństwie, że nie wezmą tą szansę, którą Bóg im daje. Chciałbym dzisiaj razem z wami czytać pewien odcinek z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału. Łukasz, 18 rozdział od 9 wiersza. Właśnie taki odcinek, który mówi o nowej szansy, o nowej możliwości. Ktoś ją wykorzystał, a ktoś ją nie umiał wziąć. Nie skorzystał z niej. Łukasz 18, czytam od 9 wiersza. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Powiedział to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jako ten oto celnik. Proszę 2 razy w tygodniu, poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, mówi Jezus, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czy uświadomiliście sobie kiedyś, że ten tekst, ten bardzo znany tekst, to podobieństwo, które powiedział Pan Jezus, jest o duchowej obnowie. Ten celnik odchodzi z tej synagogi do swojego domu z odnowioną relacją do Boga. Ten faryzeusz, jaki przyszedł, taki odszedł z powrotem do domu. Pan Jezus użył ten przykład, wiedząc, w jakiej atmosferze albo w jakim świecie żył. Wiedział, że ludzie spotykający się w synagogach widzieli przede wszystkim dwa takie największe grzechy, a to byli celnicy i to były te nierządnice, to były te prostytutki. Te moralne upadki i te upadki, które właściwie obierały o pieniądze innych ludzi. To byli ci najgorsi grzesznicy, którzy w tym czasie żyli. A Pan Jezus opowiada o tym sprawiedliwym faryzeuszowi i o tym upadłym człowieku, o którym się mówiły same negatywne rzeczy, o celnikowi. Ale mówi o tym, że jeden z nich skorzystał z tej nowej szansy, którą Bóg mu dał, a ten drugi chociaż tak samo chciał, albo tak samo tam przyszedł, to nie zmieniło się w jego życiu w ogóle nic. Pan Jezus tutaj nie wspomina grzechy przeszłości, ale podkreśla przyszłość tych dwóch ludzi, którzy tam znajdowali się. Do dziś pamiętam, kiedy w swoich 17 latach słyszałem taki wykład albo właściwie Boże Słowo, które miało jeden temat. Bóg używa sobie narzędzia złamane. Bóg używa te narzędzia, które pozwoliły, aby Bóg najpierw ich złamał. Było to przemówienie na podstawie nakarmienia 5000 ludzi, kiedy Pan Jezus miał w rękach 5 chlebów, niewielkich chlebów, które złamał, a potem ich dawał uczniom. A ci uczniowie roznosili te chleby i było dla wszystkich dość. Ale to pierwsze, co zrobił, to było właśnie to, że złamał ten chleb na mniejsze kawałki. Ten celnik, który przyszedł do synagogi, który bił się w pierś, był tym narzędziem, które niechało się złamać w rękach Boga. A ten faryzeusz był tym człowiekiem, który chciał zaprezentować siebie jako tego doskonałego, jako tego zbożnego, pobożnego człowieka, który stara się robić wszystko to najlepsze, aby wzbudzić wrażenie u ludzi, ale też i u Boga. W Bożym Słowie jest opisane wiele wspaniałych mężów. Za chwilę niektórych z nich wymienuję. Bóg sobie ich użył bardzo takim błogosławionym sposobem, ale jeżeli byśmy patrzyli się na tych ludzi z pozycji, jak patrzył się faryzeusz na tego celnika, to jakby oni wyglądali? Jeżeli byśmy w tej synagodze spotkali Jakuba, syna Izaaka, powiedzielibyśmy: Boże, widzisz tego kłamcę? Jeżeli byśmy spotkali tam Dawida, tego króla Izraela późniejszego, to byśmy mogli powiedzieć Bogu: Boże, widzisz tego cudzołożnika, tego zabójcę, który niechał zamordować męża zamężnej kobiety, po której zapragnął? Gdybyśmy tam spotkali Mojżesza, powiedzielibyśmy: Boże, Ten człowiek jest bardzo twardy. Zabił dozorcę, kiedy nie zgodził się z nim. A Piotra, kiedy byśmy tam spotkali, moglibyśmy powiedzieć, Boże, z nim nie możesz liczyć. To jest co prawda choleryk, ale w rzeczywistości tchórz. On by się ciebie zaparł. A z Pawłem w ogóle nie licz. Przecież to największy nieprzyjaciel wierzących ludzi. Bóg widział w tych wszystkich wymienionych ludziach, których teraz wymieniłem, widział potencjał. Potencjał, który był też i w innych ludziach. Ale właśnie ci ludzie, których wymieniłem, byli wszyscy ludzie, którzy w pewnym okresie swojego życia zrozumieli, że aby mogli być użyteczni, muszą poddać się Bogu, aby On ich złamał. Złamał ich honor, złamał ich sprawiedliwość, złamał poczucie tego, że są kimś, aby mogli stać się tym użytecznym Bożym narzędziem. Bóg potrzebował ich najpierw z nimi coś zrobić. Nawet ten celnik, który tam stał z dala i widział tam w przodzie modlącego się faryzeusza, mógł też powiedzieć, dodać do tej swojej modlitwy, Panie, ten faryzeusz jest całkiem inny człowiek aniżeli ja, to prawda, ale i jego szat jest splamiony i on jest grzesznikiem. Ale tego nie powiedział. Pan Jezus w ten sposób nie zacytował. Pan Jezus podkreślił właśnie to, że ten celnik nawet nie podnosił swoje oczy do Boga, do nieba, ale był skoncentrowany na siebie i na to, co Bóg może mu udzielić. Nie patrzył się koło siebie. To robił właśnie ten faryzeusz. Ta jego modlitwa była prawa. Wiecie, ta obrona człowieka w sensie tego, że oni przecież nie są lepsi aniżeli ja, jest największym niebezpieczeństwem dla każdego jednego człowieka, dla każdego jednego wierzącego. Ona nie prowadzi do żadnej odnowy. Oni nie są lepsi aniżeli ja. Też mają biedy. To spojrzenie na siebie, ta świadomość, że jesteśmy przed Ojcem i tylko On może mnie ułaskawić, nie dla tych moich dobrych cnót, dla moich dobrych uczynków, ale dla tej dobroci Bożej, który dawa możliwość nowej szansy do naszego życia, to jest ten wielki dar, to jest to, co możemy przyjąć i co może zmienić nasze życie. A ten największy upadek właśnie przychodzi z poznaniem, że nie jesteśmy o nic gorsi od reszty ludzi. Nie jesteśmy gorsi od reszty ludzi. To nas będzie posuwało niżej i niżej. Na ostatnich nabożeństwach wspominałem w swoich kazaniach Józefa. Józefa jako tą nową generację, która posiadała mądrość, która decydowała się, że odpuści, że nie będzie nosić w swoim sercu żadnej gorzkości i która czuła tą perspektywę swojego życia, swojego odnowionego życia właśnie w tym odpuszczeniu i w tym, że Bóg jest ten, który decyduje o tym, gdzie się znajdujemy w naszym życiu. Chciałbym jeszcze jedną rzecz właśnie dodać jako taką ilustrację. Ilustrację tej nowej szansy na podstawie właśnie pokuty, na podstawie uniżenia się przed Bogiem, aby Bóg mógł nas wywyższyć. Kiedy przyszli bracia do Egiptu Józefa, aby kupić zboże, to Józef obwinił ich ze szpiegostwa. i wsadził ich do więzienia. I 3 dni tam byli. 3 dni. Te 3 dni w Bożym Słowie, tak jak już kilka razy mówiłem, to jest ta doskonała liczba 3, która czyni pewną zmianę, która czyni pewien nowy początek. I po tych 3 dniach, kiedy Józef kazał wypuścić ich znowu z tego więzienia i powiedział im, że z szacunku do Boga nie pozwoli, żeby ich rodziny umarły z głodu, że mogą wrócić, tylko jeden musi zostać tutaj we więzieniu, to on, rozumiejąc tę ich hebrajską mowę, słyszy, jak mówią między sobą: dlaczego nas to spotkało? Dlaczego wszyscy przychodzą, kupują zboże, odjeżdżają do domu, a my mamy takie problemy? To chyba z powodu Józefa. To chyba z powodu Józefa. A Ruben, ten najstarszy, odzywa się i mówi: a nie mówiłem wam? Nie mówiłem wam, że nie mamy mu czynić nic złego? To jest ta modlitwa faryzeusza. Ja bym zachował się inaczej. Ja bym zrobił coś innego. Józef to słyszy, Józef temu rozumie. I nie daje się jeszcze poznać, dlatego że chce pozwolić, żeby ten proces tej pewnej odnowy w tych braciach doszedł aż do zwycięskiego końca. Symeon pozostaje we więzieniu jako niewolnik, reszta wraca do domu z warunkiem, że mogą wrócić tylko z Beniaminem. Ojciec oczywiście nie chce pozwolić i aż wyczerpały się wszystkie zasoby jedzenia, chcąc nie chcąc, zgadza się na to, że Beniamin przyjeżdża. Józef ich przyjmuje, otrzymują dalszy dział tego zboża. Wracają, ale tylko co opuszczają to miejsce, to zostają zatrzymani. Znowu kłopot, znowu problem, dlatego że zgubił się pochar Józefa. Srebrny pochar zniknął i modlitwa faryzejska trwa w ich sercach. My byśmy nic takiego nie zrobili, my byśmy nie ukradli. A jeżeli znajdziesz u kogoś ten pochar, niech umrze. Tak byli przekonani o swojej własnej sprawiedliwości, o tym, że przecież oni nie zrobili nic złego. Ale u Beniamina, w tym miechu, w jego miechu, znajduje się pochar. I słyszą wyrok. Beniamin pozostaje niewolnikiem, a wy możecie spokojnie wracać do domu. Taka sytuacja już była w ich rodzinie. Była wtedy, kiedy sprzedali Józefa do niewoli i spokojnie wracali do domu, niosąc tą smutną informację swojemu tatowi. Tato, Józef zmarł tragicznie. Tutaj są skrwawione szaty, te ładne szaty, które mu zrobiłeś. I dochodzi do pewnej przemiany. Synowie uświadamiają sobie, znowu sobie uświadamiają, że to chyba wszystko z powodu Józefa, ale już nie chcą powtórzyć tej samej modlitwy. Juda staje na czele i mówi: w żadnym wypadku nie wrócimy. Raczej stracę wszystko, ale niech mój brat jest wolny i wraca do ojca. Nie możemy patrzeć się na naszego ojca, który by umarł z utrapienia, z boleści, która sprawiłaby im właśnie to, że jego miłowany ten syn, już teraz jedyny syn Rachel, żeby miał nie wrócić do domu. I raczej stracę wszystko, ale niech mój brat Beniamin przyjdzie do ojca. To jest ta modlitwa faryzeusza. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Przychodzi ta rzeczywistość na górę że coś podobnego już się tutaj stało. Jest tutaj ta modlitwa celnika zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 44 rozdziale, w 16 wierszu. Możesz pokazać ten wiersz. Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę sług swoich. Bóg pozwolił, że byliśmy poniżeni, ale Bóg dał odpuszczenie. Oni wszyscy z wyjątkiem Beniamina mogli wrócić bez winy do domu, ale oni tą winę wzięli na siebie, nie opuścili Beniamina, szli wszyscy dobrowolnie do tej niewoli, żeby nie stracić brata. Chwycili się tej nowej możliwości, którą darował im Józef. Józef jako obraz Pana Jezusa właśnie pokazał im tą nową szansę, którą znowu oni dostali. Bóg daje nam nową szansę wtedy, kiedy zawiedziemy, ale jest tam właśnie ten warunek, że kto się uniży, ten będzie powyższony. Wszyscy wielcy mężowie, których na początku wymianowałem, mieli chwile, w których skłamali, w których zawiedli, w którym popełnili coś, co miało ich odsunąć na margines społeczności. A jednak Bóg wszystkim dał nową szansę, dlatego że widział potencjał, widział perspektywę. Nie patrzył się w tył, ale patrzył się do przodu. Przebaczył im. I my dzisiaj mamy tego samego Jezusa przed sobą. Jezus, który się nie zmienia, który patrzy się do przyszłości i który zachęca nas, abyśmy skorzystali z nowych możliwości, które Bóg nam daje. Nie daj się okłamać szeptem diabła, który mówi: inni tak, ale ty nie. Inni mogą, ale ty przecież skłamałeś. Piotr się zaparł Jezusa. Zaparł się tak, że powiedział: nigdy nie znałem tego człowieka. Ale Pan Jezus inicjatywnie przychodzi do niego i oferuje mu, nabizi mu odpuszczenie. Nabizi, a upewnia go: nie przestałeś być moim uczniem. Nie przestałeś być tym, który będzie pas moje owce. Jaka to jest wspaniała rzeczywistość tutaj w tym świecie. Widzimy, jak w tym świecie polityki, kiedy ktoś skłamie, jest usuwany na bok, idzie do zapomnienia. Jeżeli ktoś popełni jakiś czyn, zapisuje się w karnym rejestrze to, co zrobił, i na jakiś czas jest ograniczona jego możliwość. A w tym duchowym świecie Pan Jezus przychodzi, aby nam dać nową szansę. I kiedy za chwilę będziemy przystępować do pamiątki wieczerzy, nie zapomnijmy na to, aby podziękować Jezusowi, że On ci darował nową możliwość, że On ci darował szansę stać się Bożym Synem i Bożą Córką, że On ci darował szansę tego, abyś wiedział, dlaczego tu żyjesz, że nie musisz bać się śmierci, nie musisz bać się przyszłości, dlatego że On będzie z tobą po wszystkie dni twojego życia, że On jest ten dobry, miłujący, który jest zainteresowany o to, aby nasze życie szło w górę, a nie upadało w dół. Wykorzystamy tą możliwość, albo w swojej własnej sprawiedliwości nic się nie będzie zmieniać w naszym życiu? Panie, tak jesteśmy przed Twoją twarzą i prosimy Ciebie o to, aby dałeś nam łaskę i mądrość do tego, wykorzystać tą szansę, którą dajesz. Chcemy błogosławić i tym dzieciom, które jutro będą rozpoczynać swój pobyt tutaj, swoją szansę. Chcemy błogosławić tym, którzy będą z nimi jako ci opiekunowie, ci odpowiedzialni, ci, którzy będą im służyć, aby i oni widzieli to, co Ty masz dla nich przygotowane. Panie, chcemy błogosławić i tym starszym, dorastającym i dorosłym, którzy tak samo będą spędzać pewien czas, aby być skupieni razem przy Bożym Słowie. Niechby to było, Panie, naprawdę Twoje Słowo. Niechby to była Twoja obecność, która będzie dotykać i zmieniać ich serca. Amen.